To mamy dzisiaj kolejny temat. Otwórzcie Księgę Przysłów najpierw. Krążymy wokół przypowieści, przysłów. Patrzymy na różne tematy z różnych stron. A czasami jest tak, że wydaje się, że już coś omówiliśmy. Ale to wcale nie znaczy, że to mówiliśmy. Bo tą sprawę można zobaczyć z zupełnie innej strony. I zobaczyć, że jeśli coś jest proste, to okazuje się, że wcale nie jest proste. Jeżeli coś jest oczywiste, to wcale nie jest oczywiste. Jeżeli ktoś uważa, że już wie, to jeszcze nie należy, nie wie tak, jak należy wiedzieć. Jeżeli ktoś uważa, że poznał, to też nie poznał tak, jak należało poznać. Przeczytajmy sobie Księgę Przypowieści, 21 rozdział, 31 werset.
Konia przygotowują na dzień bitwy, ale wybawienie zależy od Pana.
Tak, takie przysłowie. Konia przygotowują na dzień bitwy, ale wybawienie należy od Pana. No i tak bez jakiegoś głębszego zastanowienia, co mówi to przysłowie? Co przez te przysłowie autor chciał przekazać?
Człowiek może przygotowywać sobie ile chce, ale drogi wszystkie kieruje Pan. Czy zwycięstwo, czy...
Gdy jest bitwa, to co się robi?
Przygotowuje się do bitwy, konia.
Tak, przygotowuje się do bitwy. Ale... Co jest dalej napisane?
Wybawienie zależy od Pana.
Wybawienie zależy od Pana. Czyli gdy jest zagrożenie, to człowiek się na to zagrożenie
próbuje przygotować.
I się przygotowuje. I często jest tak, że ten koń wystarczy. Ale Słowo Boże co mówi? Wybawienie zależy od Pana. Bo można mieć konie i przegrać. Trzeba pamiętać, że ostateczne powodzenie zależy od Bożego błogosławieństwa. Jeśli Bóg jest z tym, który mu zaufał, to jego zwycięstwo, jakakolwiek by nie była to bitwa, jest pewne. Chyba że Pan postanowił zgubę, to wtedy koń też nie pomoże. Jeżeli Bóg zaplanował, że ktoś ma przegrać, to nic nie pomoże. Ale jeżeli Bóg wziął kogoś pod swoje skrzydła, pod swoją opiekę, to i konie się przydadzą i zrobią swoją pracę. Otwórzmy psalm 20. Pewnie tam nawet odnośnik macie. Psalm 20. Przeczytajmy sobie cały psalm, ale ze wskazaniem na wersety 7 i 8.
Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech Cię chroni imię Boga Jakuba. Niech Ci ześle pomoc ze świątyni i niech Cię wesprze z Syjonu. Niech pamięta wszystkie Twoje ofiary i niech przyjmie Twoje całopalenia. Niech Ci da wszystko, czego pragnie Twoje serce i każdy Twój zamysł niech wypełni. Będziemy się radować z Twojego zbawienia i w imię naszego Boga sztandary podniesiemy. Niech Pan spełni wszystkie Twoje prośby. Teraz wiem, że Pan wybawia swego pomazańca. Wysłucha go ze swego świętego nieba, zbawczą mocą swojej prawicy. Jedni pokładają ufność w rydwanach, inni w koniach, lecz my będziemy wspominać imię Pana, naszego Boga. Tamci zachwiali się i upadli, a my powstaliśmy i ostoimy się. Panie, wybaw nas, a Król niech nas wysłucha w dniu Waszego wołania.
Co?
Gdzieś tam znany.
Znasz go?
Tak.
Okej, okay, no dobra.
A czy mniej więcej?
To o czym mówi ten psalm? Popatrzcie na cały psalm i na wersety 7 i 9, ponieważ one, jak zauważyliście i pewnie zgodzicie się z tym, że mają związek z tym, co przeczytaliśmy w tym przysłowiu, prawda? Więc co mówi ten psalm? Jaka jest różnica między tymi, którzy położyli ufność w Panu, a tymi drugimi? Już odpowiedziałem na to pytanie. Pytaniem odpowiedziałem na pytanie. No, będziecie mieli łatwiej. Jaka jest między nimi różnica? Kto się przygotowywał na dzień bitwy? Kto tu się przygotowuje na dzień bitwy?
Ci, którzy pokładają nadzieję w swojej sile, w Panu.
A ci, co w Panu, to nie przygotowują się.
Pokładają ufność w Panu.
Ale przygotowują się do bitwy. Ale oni pokładają ufność w Panu. Więc oni się przygotowują do bitwy, ale wiedzą, że jeśli Pan będzie z nimi i wysłucha ich, to zwycięstwo będzie po ich stronie, chociaż tamci też mają rydwany, mają konie i też pokładają ufność, ale w swoich siłach. Moglibyśmy przytoczyć wiele historii z dziejów Izraela, kiedy byli skazani już na przegraną za czasów Hiskiasza. A Bóg tak sprawił, że ręka Pana dotknęła wrogów i uciekli. Zostawili wszystko i uciekli. Czyli nie pokładać ufności wyłącznie w swojej sile, bo Bóg wybawia tego, kogo wziął pod swoją ochronę. Siła człowieka wiele może, ale nikt nie może równać się z Bogiem. Człowiek, jego starania, jego siły, możliwości, one są wielkie. Często siła jest ogromna, ale nie da się jej porównać z tym, co może Bóg. Dlatego jedni pokładają ufność w koniach, inni w rydwanach. Przysłowie mówi, że konia przygotowują na dzień bitwy, ale wybawienie należy do Pana. Czytaliśmy swego czasu takie przysłowie, które jest w rozdziale 18, w wersecie 10.
Imię Pana jest potężną wieżą. Sprawiedliwy ucieka do niej i jest bezpieczny.
Co mówi ten fragment? Że Bóg jest twierdzą. Pamiętacie, jak mieliśmy studium o Bogu? Pan jest twierdzą, Pan jest warownią. To czytaliśmy ten fragment. Że imię Pana jest potężną twierdzą. Sprawiedliwy ucieka do niej i jest bezpieczny. Ponieważ pokłada ufność w Bogu. Zobaczmy jeszcze jeden bardzo ciekawy fragment z Księgi Jeremiasza. Rozdział 9, wersety od 23 do 26.
Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mądry swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją siłą i niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem. Ale kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie. Wie, że ja jestem Pan, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba, mówi Pan. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, w których nawiedzę każdego obrzezanego i nieobrzezanego. Egipt, Judę, Edom, Amonitów, Moabitów i wszystkich, którzy są w najdalszych zakątkach i mieszkają na pustyni. Wszystkie te narody bowiem są nieobrzezane, a cały dom Izraela ma nieobrzezane serce.
Zwróćcie uwagę, na co mówi ten fragment. Co mówi ten fragment? Co widzicie w tym fragmencie? O tak zapytam. Co wy widzicie w tym fragmencie?
23 jest tym takim wersetem, który cały czas mówi, żeby odejść od takiej mądrości ludzkiej. Tak mi się wydaje.
Kto jeszcze coś widzi? Celowo przeczytaliśmy cały fragment. Nie tylko wersety 23 i 24. Co widzicie? Chciałem troszeczkę szerzej popatrzeć na ten fragment o koniu, o ochronie Pana, tak żebyśmy troszeczkę szerzej to zrozumieli. Panu podoba się poleganie na znaniu Go, a nie poleganie na własnej mądrości. Tak, a co to znaczy? Dlaczego? Czemu właśnie tak? Co nam to da, że tak będziemy robić? Popatrzcie w ten fragment.
To jest jakby ostrzeżenie, uważam, że jest niebezpieczeństwo, że może być tak, jeżeli człowiek polega na stworzeniu, na sobie, na ludziach, tak, no to jest niebezpieczeństwo takie, że sobie będzie chwałę odbierał, że moja siła, moja zasługa, jak jest pokładana nadzieja Panu Bogu, to tylko Jemu chwała należy.
To prawda. Natomiast chciałbym, żebyśmy się skupili na tym fragmencie, bo jeśli tak, czy jak gdyby Twoje wnioski można w tym fragmencie dostrzec? Chodzi mi o to, żebyśmy przeanalizowali, bo to prawda, co mówisz. Natomiast chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli kontekst, że zwróćcie uwagę na werset 25. Kontekst tych słów, Mikołaj mówi, werset 25 moim zdaniem mówi, że Pan nawiedzi każdego. Właśnie, chciałbym, żebyście zauważyli, że chlubienie się sobą, swoimi możliwościami, a zapominanie o tym, że ponad tym wszystkim jest Bóg. Tak, Kasia, ty coś mówisz?
Nie, nic.
Że nad tym wszystkim jest Bóg, zauważcie, ma żeby dobrego słowa użyć. Ma znaczenie nie tylko tu i w tym momencie. Dlaczego jest napisane? Kto się chce chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie, wie, że ja jestem Pan, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba, mówi Pan. I dodaje, ponieważ przyjdzie taki czas, że ja nawiedzę wszystkich grzeszników. Tych, którzy są nieposłuszni, bo tu określenie nieobrzezani, tu nie chodzi o to, że ktoś jest nieobrzezany w sensie dosłownie literalnym, tak? Ale zauważcie, że i Żydzi są tutaj nazwani nieobrzezanymi, bo tu nieobrzezanie jest metaforą na nieposłuszeństwo, na grzech, na ludzi, którzy nie są poddani Bogu, więc Dlatego ten fragment używa nieobrzezanych, czyli gojów, nie Żydów, jako grupę, typ ludzi nieposłusznych Bogu. Nie chodzi o jednostki, bo pewnie się różni znaleźliby. I Żydzi również są przyrównani tutaj jako naród do nieobrzezanych. I Bóg mówi, ja nawiedzę wszystkich grzeszników, bo tu chodzi o to właśnie. Więc jeżeli ktoś się chlubi sobą, ktoś pokłada ufność w sobie, w swojej mądrości, czy w swojej wiedzy, czy w swojej majętności, a zapomina o tym, że miłosierdzie i łaska i dobro należy do mnie, to niech pamięta, że ja go wcześniej czy później nawiedzę. I ma to wydźwięk ponadczasowy, ponieważ ponad ten czas tu i teraz. Bo Bóg może oczywiście kogoś teraz nawiedzić, ale może nawiedzić kogoś na sądzie ostatecznym. I też go nawiedzi. Ale uniknie tego ten, który pokłada ufność w Panu i w Jego miłosierdziu. Więc przygotowywanie konia na dzień bitwy możemy potraktować tylko dosłownie, kiedy jest jakiś problem, wojna, walka, tak? Jakieś zagrożenie, to my oczywiście przygotowujemy się na to zagrożenie, ale pamiętamy, że prócz naszych przygotowań, prócz naszych możliwości, prócz naszych starań, jest jeszcze coś, co decyduje o tym, czy wygramy. Że nie możemy liczyć tylko na to, że nasze przygotowania są wystarczające, że my potrafimy zrobić wszystko i już nikt nam niepotrzebny, bo myśmy się dobrze przygotowali. Trzeba pamiętać, że ostateczne zwycięstwo należy do Pana. To Bóg sprawi, może sprawić, żeby to, co my zrobiliśmy, był z tego pożytek, albo żeby to, co myśmy zrobili, było niewystarczające, ponieważ Bóg uznał inaczej. Dlatego Słowo Boże o tym mówi tutaj. Zarówno w psalmie, zarówno w przysłowiach, które przeczytaliśmy, i zauważcie, że zarówno w księdze Jeremiasza, troszeczkę z innej strony. Ale jeśli popatrzymy na wersety wspomagające tę księgę Jeremiasza, zobaczcie Izajasza, 45 rozdział, przeczytajmy sobie w kontekście, bo to też jest o Izraelu, 45 rozdział Izajasza, werset 23-25. Mikołaj napisał, jeśli Pan nawiedzi kogoś, źle wygląda, jeśli ten ktoś zapomina o nim. Tak.
45.
Rozdział Izajasza, 45, a wersety od 23-25.
Przysiągłam na siebie, z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne. Przede mną będzie się zginać każde kolano, będzie przysięgać każdy język, mówiąc, tylko w Panu mam wszelką sprawiedliwość i siłę. Ci do Niego przyjdą, ale będą schambieni wszyscy, którzy płoną gniewem przeciwko Niemu. Pan będzie usprawiedliwiony i będzie się chlubić całe potomstwo Izraela.
No i o czym mówi ten fragment? Co mówi ten fragment?
Że ostatecznie przed Panem zawinie się każde kolano.
Tak. Wszystkich, którzy uważają się za wielkich, tak? Zobaczcie, ten fragment się, nie wiem czy pamiętacie, ale powtarza również w liście do Rzymian. Tam Paweł to cytuje odnośnie przyjścia Mesjasza. Rzymian 14, rozdział 11, werset, zobaczcie.
Jest bowiem napisane, jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga.
Dalej czytaj, 12 i 13.
Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku.
Tak, mamy kontekst, który Paweł zastosował ten werset, te słowa z Księgi Izajasza, i one mówią, że przyjdzie dzień, kiedy Bóg każdego rozliczy. Rozliczony zostanie ten, który pokładał ufność w Panu, i ten, który w Nim ufności nie pokładał. I Jeremiasz ostrzega w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, zauważcie, ostrzega, że Bóg nawiedzi każdego. I zwycięzcą bezpieczny jest ten, który pokłada ufność Panu. Ponieważ oczywiście wiele rzeczy człowiek robi, gdy się przygotowuje na zagrożenie. Wie, że coś może przyjść. Ale inaczej jest, kiedy człowiek tak naprawdę polega na sobie. A inaczej, kiedy wie, że ostateczne rozwiązanie i ostateczna decyzja, co się wydarzy, jak ta sprawa znajdzie koniec, zależy od Pana. Jeżeli pamiętacie chociaż niektóre fragmenty Apokalipsy, to pewnie pamiętacie takie fragmenty, gdzie gdy przyszedł Dzień Pański, to możnowładcy pochowali się w jaskiniach i mówili: zakryjcie na nas, bo... I tam jest napisane, że możnowładcy, królowie, mocarze, zakryjcie. Dlaczego? Bo ich moc, ich siła była skuteczna do pewnego momentu. Ale w zderzeniu z Bogiem, z Bożą mocą, okazała się licha. Niewystarczająca, to za dużo powiedziane. Dlatego konia przygotowują na dzień bitwy, ale oby nie zapominać o tym, że wybawienie należy do Pana. Podsumujmy sobie. Wersety z Księgi Jeremiasza. Przyjdzie dzień, gdy Pan nawiedzi wszystkich mocarzy. Również tych, którzy uważają się za mocarzy, ale tylko we własnych oczach są mocarzami. Bo różni są ludzie. Są tacy, którzy rzeczywiście coś mogą i mają władzę na tej ziemi, ale są też tacy, którzy uważają się tylko za mocnych. A tak naprawdę mocni nie są. Ale oni też będą nawiedzeni. I ugnie się przed Panem wszelkie kolano wtedy. I bezpieczny jest ten, kto ufa Bogu i w Nim pokłada nadzieję. Przejdźmy teraz do wniosków. I jakie byście mieli wnioski z tych fragmentów? Pamiętając, że zaczynaliśmy od przysłowia i psalmu. Tytuł lekcji: wybawienie od Pana, ale o jakim wybawieniu mówimy? Jak byście to przełożyli na praktykę? Co to znaczy pokładać ufność w Panu?
Nie polegać wyłącznie na własnych zabiegach.
Co to znaczy nie polegać na własnych zabiegach?
Oddać to wszystko Bogu.
Co to znaczy oddać to wszystko Bogu?
W modlitwie na przykład, pomodlić się, poprosić, by Pan to prowadził, kierował.
Co rozumiesz przez modlitwę?
Zwrócić się do Boga. Jest jakieś zagrożenie, coś tam się robi, ale przy tym wszystkim jeszcze się szuka Boga.
No i ważne jest, żeby nie zaniechać przygotowań, tylko prosić Boga, żeby takie przygotowania On pobłogosławił, wsparł. I żeby mieć też świadomość, że jeżeli jest zwycięstwo, to oddać chwałę Bogu.
Ja jeszcze nawiążę do modlitwy. Może powiem rzecz oczywistą dla was. Ale modlitwa nie ma mocy. Bóg ma moc. Więc warto pamiętać, że modlitwa sama w sobie niczego nie załatwi. Jeśli nie idzie za tym serce, umysł i duch. Jeżeli my uważamy, że damy sobie radę i się pomodlimy, to dalej uważamy, że damy sobie radę. To lepiej się nie modlić. Bo to gorzej, niż jak się nie pomodlić. Taka modlitwa jest gorzej, niż się nie pomodlić. Bo do naszej pychy dokładamy obłudę. To lepiej cierpieć za jeden grzech niż za dwa. Zgadza się? Dlatego nawiązywałem do tej modlitwy. Nie dlatego, że źle powiedziałaś, tylko dlatego, że można ten temat jeszcze dalej pociągnąć. O to mi chodziło. Jakie jeszcze macie wnioski?
Uważam, że ważne jest, jeżeli oddajemy sprawę Panu, to tak naprawdę Mu oddać i nic nie robić, nie przeszkadzać Bogu w tym momencie, bo byłam w takiej sytuacji osobiście i konsekwencje później tego są.
Jest czasami tak, że nie trzeba nic robić.
Tak.
I czasami to jest trudniejsze niż coś robić, ja rozumiem. Tak, takie też są sytuacje. Natomiast warto jest pamiętać, że czasami jest tak, że oczekujemy od Boga pomocy, ale też, tak jak tutaj te przysłowie mówi, na tym się skupiamy, że tego konia do bitwy przygotowują. Że są bitwy, które wygrywa Pan, ale są też bitwy, jak pamiętacie, że miał Mojżesz ręce do góry podniesione i tam mu dwóch kapłanów podtrzymywało, żeby powietrzały mu i wtedy co? Sama wojna się wygrywała? Nie. Po prostu. Nasi wygrywali. Tak? Ale oni walczyli. Więc to jest na tej zasadzie. Ale też to prawda, co mówisz, że są sytuacje, że nie ma sensu nic robić.
Tak.
Ale warto pamiętać, że gdyby, że to jest przy Panu. Ja mam wniosek.
Ja też mam ten
tak?
Bo mi się to cały czas gdzieś tam jakby w głowie tak układa z Goliatem, z Dawidem. No w sensie po ludzku gdzieś tam, pewnie gdzieś tam na stracenie, a jednak Bóg
tak.
Miał moc, żeby pokazać swoją chwałę.
Tak, Goliat, więc Dawid, Gedeon, jak pamiętacie, Sefora i Barak. To były takie bitwy, które po ludzku mówiąc miały być przegrane z góry. Nie dało się ich wygrać. One były nie do wygrania. A jednak. Wnioski. Pierwszy wniosek, który ja mam. Zaufanie Bogu. Łatwiej, gdy jesteś bezradny, trudniej, gdy czujesz się silny, bo sam potrafisz. Zaufanie Bogu. Łatwiej, gdy jesteś bezradny. Trudniej, gdy czujesz się silny, bo sam potrafisz. A jeśli potrafisz sam, to pamiętaj, że nawet najprostsze wyzwanie może się okazać porażką z prozaicznych powodów. Wydaje ci się, że wszystko masz poustawiane. Nie może się nie udać. A wyjdzie coś tak banalnego, co wydawać by się mogło, nie może przeszkodzić, a jednak. Dlatego jako wierzący pamiętajmy, że nasze powodzenie jest w rękach Pana. Mam kolejny wniosek, zaraz wam wytłumaczę, dlaczego tak napisałem. Zaufanie zaczyna się w wieczności, a kończy w teraźniejszości. Bo paradoksalnie zaczynamy ufać Bogu w codziennych sprawach, kiedy najpierw Bóg zabezpiecza naszą wieczność. Najpierw musimy uwierzyć Bogu, uwierzyć w Bogu, uwierzyć w Boga, tak jak mówi Słowo, żeby położyć w Nim ufność na co dzień. Bo żeby przyjść do Boga, to trzeba wierzyć, że On jest. Jest takie powiedzenie, umiesz liczyć, licz na... A my możemy zapytać, umiesz liczyć, licz na kogo?
Boga.
I ostatni wniosek, który mam. Szykuj konia na dzień bitwy, ale nie licz, że da ci zwycięstwo, jeśli nie będzie z tobą Boga. Ten koń to tak w cudzysłowie. Jeżeli macie jeszcze jakieś wnioski, to bardzo proszę. Jeśli nie, to przejdę do zastosowania. Beata napisała: być posłusznym Bogu, zrobić wszystko, co do nas należy, a Bóg zrobi resztę, gdy Mu ufamy. Tak, tak też można powiedzieć. Zastosowanie. Przygotowanie do bitwy z codziennością. Czy przygotowując się pamiętam, że koń to nie wszystko? Jeśli pamiętam, to mogę sobie pogratulować. Pytanie, czy zawsze pamiętam? Czy w trudnych chwilach odczuwasz Bożą opiekę? Co robisz, gdy się martwisz w trudnych chwilach? No właśnie. Ktoś powie, jak się można martwić, kiedy wiem, że Bóg jest ze mną? A można. Można. I głowy sobie nie odetniesz. I wcale nie dlatego się martwisz, że Bogu nie ufasz. Gdy widzisz nadciągający problem, jak się do niego przygotowujesz? Zagrożenie może być z zewnątrz, ale zagrożenie może przyjść również z wewnątrz, kiedy przechodzimy różne próby, doświadczenie naszej wiary, naszego charakteru, naszych myśli, rzeczy, które dotykają nas z zewnątrz, ale powodują, że walkę przeżywamy wewnątrz. I taki mam wniosek na zastosowanie. Gdy toczysz wewnętrzną walkę, gdzie jest twój koń i gdzie jest twój Bóg? Bo tak jak powiedział Jeremiasz, sięgnijmy sobie jeszcze raz do Jeremiasza, do 9 rozdziału. I werset 24 mówi tak: ale kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie. Wie, że ja jestem Pan, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. Komu miłosierdzie, komu sąd, komu sprawiedliwość. Dlatego jest to pytanie, gdy toczysz walkę wewnętrzną, gdzie jest twój koń, gdzie jest twój Bóg? Po której jestem stronie? Jaką walkę toczę? Dobrą czy złą? Po której stronie jestem w tej walce? Czy jak toczę tą walkę, to Bóg jest ze mną czy przeciwko mnie? Po której stronie jestem, gdy toczę wewnętrzną walkę? O co ją toczę? Ja tyle, słuchajcie. Mówiłem, że będzie krótko. Czy macie jeszcze jakieś zastosowania, wnioski? Jeśli nie, to pomódlmy się.